Radio Wnet, godzina 7.35, Blue Christmas śpiewał Elvis Presley. W studiu kolejny gość, profesor Krzysztof Miszczak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, specjalista od zagadnień europejskich i niemieckich. I o Niemczech chwilę porozmawiamy, zwłaszcza, że Niemcy zajmują się nami, więc my też się nimi zajmujemy. Wczoraj w Warszawie był bardzo ciekawy gość, pan Jörg Meuthen, profesor, wykładowca, deputowany do Parlamentu Europejskiego i jeden z liderów partii, która nazywa się Alternatywa dla Niemiec. On przedtem był we Wrocławiu, gdzie tam partia Razem bardzo pracowała, żeby przypadkiem z nikim się nie mógł spotkać i tam zmieniano cały czas miejsce jego wypowiedzi. Teraz był w Warszawie był w Sejmie, więc mu się udało, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że polskie media nadmiernie nie zainteresowały się jego wizytą. Było tam oczywiście obecna Radio Wnet, był tam też obecna Olga Doleśniak-Harczuk z Nowego Państwa i właśnie razem z nią żeśmy z panem profesorem Jörgiem Meuthenem rozmawiali. Jedno pytanie dotyczyło spraw w stosunku do Rosji, bo Alternatywa dla Niemiec sprzeciwia się sankcjom, jakie świat nałożył na Rosję po inwazji na Krym i wojnie ukraińskiej. I to jest odpowiedź. Posłuchajmy najpierw po niemiecku, potem przetłumaczymy.
Aber das ist zunächst mal ein Vorgang, der Deutschland nicht direkt tangiert. Aber die nachbarschaftlichen Beziehungen zu Russland, die tangieren uns direkt. Wenn ich mich mit allen Staaten überwerfe und Sanktionen gegen Staaten vornehme, weil sie Dinge tun, die wir für falsch halten, nehmen Sie einige Jahre vorher das Verhalten der Amerikaner im Irak. Das war höflich umschrieben, auch nicht gerade klug. Haben wir deswegen Sanktionen gegen die Vereinigten Staaten erwogen? Nein, haben wir nicht. Und genauso ähnlich sollten wir das gegen Russland tun. Das heißt, wir können das durchaus missbilligen, aber deswegen sollten wir nicht in Sanktionen verfallen, die dann zu weiteren Verwerfungen innerhalb des Kontaktes der Nationen führen.
Spytaliśmy się niemieckiego polityka, lidera Alternatywy dla Niemiec, dlaczego ta partia sprzeciwia się sankcjom nałożonym na Rosję. On odpowiedział, że sankcje nie są dobrym pomysłem, no, że oczywiście działania Rosji nie są specjalnie godne poparcia, ale przecież pamiętajmy, że Amerykanie dokonali na przykład inwazji na Irak, która też dała niedobre skutki, a nikomu nie przyszło do głowy, żeby nakładać sankcje na Amerykę z tego powodu, więc należy krytykować politykę państw, ale nie należy nakładać sankcji, bo to niczego dobrego nie doprowadzi. Tam w innej części rozmowy, zresztą całość ukaże się, mam nadzieję, w Kurierze Wnet, profesor Meuthen przyznał, że po prostu chodzi o to, że państwo niemieckie ponosi wymierne finansowe straty z powodu tych sankcji. Pytanie, które zadaliśmy naszemu rozmówcy wtedy było mniej więcej takie, że no jednak nie można porównywać, Ameryka to jest w końcu nasz sojusznik w NATO. I oto ciąg dalszej wypowiedzi.
Schauen Sie, wenn Sie das NATO-Verteidigungsbündnis nehmen, dann steht im AfD-Programm, dass wir zu diesem Verteidigungsbündnis stehen. Und das soll auch gar nicht in Frage gestellt werden. Wir haben aber innerhalb der NATO, das kann auch nicht übersehen werden, eine sehr starke US-amerikanische Dominanz. Und das heißt, es werden sehr stark amerikanische Interessen vertreten, die Russland zum Teil düpiert haben. Zum Beispiel war, wenn Sie es historisch betrachten, im Zuge der deutschen Einigung eine der Absprachen, die getroffen wurde, die NATO wird nicht über die deutsche Grenze hinaus ausgedehnt. Heute haben wir bis hin zum Baltikum die NATO stehen. Das war so ursprünglich nicht vorgesehen. Das war ein glatter Vertrauensbruch, der da griff.
Sie meinen damit die Ostflanke von NATO jetzt?
Genau.
Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, natürlich. Natürlich. Es war ein Wortbruch. Und Politik basiert auf Vertrauen. Ein Wort ist ein Wort. Das gilt zwischen Menschen und das muss auch zwischen Staatenlenkern gelten. Und hier ist ein Wortbruch geschehen. Das ist nicht klug. Wir müssen nicht eine Frontstellung gegenüber Moskau aufbauen, sondern wir müssen tatsächlich Russland klug in die europäische Politik auch integrieren, weil alle Beteiligten davon nur Vorteile haben werden.
A zatem zapytaliśmy naszego rozmówcę właśnie o to, czy to można porównywać. On powiedział, że no oczywiście Ameryka jest naszym sojusznikiem w NATO i oczywiście Alternatywa dla Niemiec uważa, że należy trzymać się sojuszu NATO. To jest sojusz bardzo ważny, ale trzeba też wiedzieć o tym, że jednak znaczną część NATO stanowi obrona amerykańskich interesów, że tutaj Amerykanie cały czas swoje sprawy przez to NATO załatwiają i to wcale nie zawsze jest dobre, bo na przykład przeprowadzono przesunięcie NATO na wschód, a przecież kiedy Niemcy się jednoczyły, obiecano Rosjanom, wtedy jeszcze Związkowi Radzieckiemu, że nie będzie, że żołnierze NATO nie przekroczą niemieckiej granicy, a teraz są gdzieś tam nad Bałtykiem. Wtedy Olga Doleśniak-Harczuk zapytała się profesora Meutena, czy pan ma na myśli wschodnią flankę NATO, żebyśmy tak się upewnili, o czym on na pewno mówi, czy wie, o czym mówi. On powiedział, że tak i że to właśnie jest niedobrze, że to NATO poszło dalej na wschód, bo to było złamanie słowa, a trzeba jednak umów dotrzymywać, nie można ich łamać, a w ogóle to nie powinniśmy robić z Rosji wroga, powinniśmy starać się Rosję włączyć do jakiegoś takiego wspólnego, jak to kiedyś ktoś mawiał, europejskiego domu. On nie użył oczywiście dokładnie tego słowa, ale taki był sens, że Rosję trzeba integrować, a nie czynić z niej wroga. To są fragmenty tego wywiadu. Całość ukaże się, mam nadzieję, w Kurierze Wnet. Panie profesorze, wygląda na to, że różnice różnicami, ale jednak niemieckie partie, jak dochodzi to do czego, trzymają się niemieckiej racji stanu.
Tak, oczywiście. Tutaj pan redaktor pewnie się zorientował, że profesor to nie zawsze profesor. Tutaj są absolutnie absurdy, które tutaj pan Meuthen mówi. Pan profesor Meuthen, oczywiście to nie jest nic związane z prawdą. Przede wszystkim Niemcy nie rozumieją jednej podstawowej zasady od 1949 roku, że po wojnie, po wybuchu tej wojny i okupacji państwa polskiego, Niemcy muszą brać odpowiedzialność za politykę bezpieczeństwa Polski bez względu na to, jakie stosunki z Rosją, czy ze Związkiem Radzieckim miały, czy z Rosją będą miały. Jeżeli chodzi o te stacjonowanie wojsk na flance wschodniej, oczywiście to znowu są bzdury pana Meuthena, który nie rozumie pewnych realiów geopolitycznych tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Umowa NATO-Rosja, Rada NATO-Rosja, tam został podpisany dokument, że na terytoriach Europy Środkowo-Wschodniej będą stacjonowane, mogą być stacjonowane jednostki NATO, tylko że mniejsze, nie twarde dywizje, czyli ciężkie dywizje. Flanka wschodnia, proszę państwa, to jest nic więcej jak 9 do 10 tysięcy żołnierzy, to nie jest żadne przesunięcie NATO na flankę wschodnią. NATO odpowiada na zagrożenia ze strony Rosji, wtedy tych zagrożeń takich nie było jak dzisiaj. Sytuacja jest dynamiczna, zmienia się i porównywanie Stanów Zjednoczonych, demokracji typu zachodniego niemalże z dyktaturą rosyjską w dzisiejszych czasach jest po prostu absurdalne, więc nie wiem, po co pan Meuthen to mówi, ale prawdopodobnie to, co pan powiedział, pewne główne tematy, jeżeli chodzi o politykę w stosunku do Rosji, łączą partie niemieckie, tu chodzi przede wszystkim o interesy gospodarcze, pan Meuthen doskonale to wie, tylko szkoda, że będąc w Polsce, mówi o stosunkach, o zdejmowanie czy wycofanie się z sankcji w stosunku do Rosji, wiedząc, jaką imperialną, neoimperialną politykę Rosja w stosunku do Polski prowadzi.
No ale z drugiej strony taka wypowiedź jest dla nas cenna, bo widzimy, na czym stoimy, tak? Mamy z jednej strony panią Merkel, która wspólnie z panem Macronem mówi, że trzeba zająć się Polską, bo w Polsce są łamane standardy demokracji, a z drugiej strony mamy facetów, którzy mówią, Rosja jest najważniejsza, z Rosją musimy się dogadać, tu jest nasz biznes.
Tak, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bardzo dobre stwierdzenie. My oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że sytuacja w Niemczech się dosyć radykalnie zmieniła. Chodzi o że tak powiem, przetasowanie partyjne w tym obrazie partyjnym, struktury partyjnej w Niemczech. AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, jest partią reprezentującą demokratyczny system niemiecki. Jest reprezentowana w Bundestagu, musimy z nią rozmawiać. I tutaj uważam, to jest uwaga bardzo słuszna, że pan Meuthen w ogóle do Polski przyjechał i sobie możemy rozmawiać. Nie możemy tych rozmów unikać, bo to jest błąd operacyjny, strategiczny. Musimy wiedzieć, co się dzieje za granicą na Odrze i Nysie. To jest partner istotny. I co jeszcze bardzo ważne, chciałem państwu zwrócić uwagę na to, ile tych głosów ta partia dostała w landach wschodnich, bezpośrednio graniczących z państwem polskim. Tam są połączone siły i radykalne, i komunistyczne, i lewicowe, i oczywiście to AfD. AfD, proszę państwa, to jest nic innego jak odchodzenie pewnych członków z partii prawicowej CDU w kierunku AfD. Jeżeli czytamy ostatnio taką analizę Konrad Adenauer Stiftung, tej fundacji Konrada Adenauera, który stwierdził, że prawica jest rozumiana w tym sensie w tej chwili niemieckim dla członków CDU, to co jest od CDU na prawo, no to mamy nową realność polityczną w Niemczech i musimy brać to pod uwagę.
Musimy brać to pod uwagę. Kilka miesięcy temu, kiedy była w Warszawie wizyta pani premier Szydło. Potem mieliśmy tutaj okazję w studiu Radia Wnet rozmawiać o tym, że wygląda na to, że Niemcy powoli godzą się z tym stanem politycznym, który jest w Polsce, że zaczynają rozumieć, że obóz władzy jest trwały i że muszą rozmawiać z tymi rządzącymi, którzy Polską rządzą, a nie liczyć na to, że ci panowie, którzy wtedy tam odwiedzali panią kanclerz w ambasadzie, powrócą do władzy i będzie jak było. No, wygląda na to, biorąc pod uwagę te ostatnie wystąpienia pani kanclerz, że jednak się nie pogodzą, no, że cały czas jest ten nacisk na Polskę i, mówiąc wprost, próba zatrzymania zmian w Polsce z zewnątrz.
Ja myślę, że tutaj pani kanclerz rzeczywiście ma pewne trudności w polityce wewnętrznej. Ona jest bardzo osłabiona w tym wymiarze tych rządów kanclerskich. Oczywiście uderzanie czy zwracanie uwagi na to, co się dzieje w Polsce, jest pewnym elementem też polityki wewnętrznej. Co jest dla mnie ważne tutaj w tym wymiarze, to co dzisiaj mamy w Polsce, Niemcy muszą się pogodzić z pewną sytuacją na wschód od swojej granicy, czyli w kierunku partnera polskiego. To jest, w Polsce jest rząd wybrany w legalnych wyborach. Tak samo jak ostatnio w Austrii, więc proszę sobie najpierw spojrzeć, że tak powiem, na swoje podwórko, a później dyskutować, co się dzieje tutaj za granicą. To jest sprawa wewnętrzna, polska wewnętrzna. Jeżeli Polacy będą chcieli zmienić ten rząd, to sobie go zmienią, a nie potrzebujemy żadnej interwencji z zewnątrz. Więc to jest, Polska jest taką samą dojrzałą demokracją, jak każdy inny kraj Unii Europejskiej i ten głos Polski w Unii Europejskiej powinien być donośny i słyszalny.
Panie profesorze, czy podniesienie przez kierownicze kręgi polskiej polityki, że tak powiem przedwojennym językiem, sprawy reparacji wojennych było słuszne, czy to jest, tak jak twierdzą niektórzy, raczej gwóźdź do trumny dobrych relacji polsko-niemieckich i coś, co nic nie da, a jeszcze bardziej zaogni sytuację?
Ja to rozumiem, stosunki polsko-niemieckie rozumiem zupełnie może inaczej, jak tutaj pewne kręgi polityczne, jak pan tu się wyraża, w Polsce. Ja uważam, że bez rozwiązania pewnych kwestii, które są otwarte w stosunkach polsko-niemieckich, nie będzie w przyszłości żadnego partnerstwa polsko-niemieckiego. Polskie stosunki, i ciągle to powtarzam, stosunki polsko-niemieckie są na tyle dorosłe, to są, rozmawiają dwie demokracje tutaj na temat tematów, które są tematami dwustronnymi, które trzeba rozwiązać. Poza tym te tematy są do rozwiązania. To nie jest tak, że to nie jest problem do rozwiązania. To są problemy zaniechane przez lata. Oczywiście możemy się tutaj zastanawiać, czy reparacje i odszkodowania, bo tutaj ja odróżniam to. To jest bardzo istotna rzecz. Z reparacjami możemy mieć problemy, bo to są pewne traktaty już podpisane, pewne umowy. Możemy to analizować tak czy inaczej. Ale odszkodowania, o których tutaj też dyskutowałem, czy pisałem na ten temat, to są odszkodowania indywidualne. Odszkodowania wojenne indywidualne, które Niemcy traktują jako kwestię humanitarną, ale to jest obowiązek państwa niemieckiego po II wojnie światowej tym ludziom, którym wyrządzono taką krzywdę, takie barbarzyństwa w stosunku do Polaków i narodu polskiego. One powinny być uregulowane i to jest wskazówka na to, że mogły być uregulowane w traktacie, dużym traktacie polsko-niemieckim z 1991 roku, artykuł 28 ustęp 2 mówi jasno, że pewne rzeczy niezałatwione w indywidualnych odszkodowaniach, tam jest to wszystko wyliczone, Niemcy powinny być, że tak powiem, zająć się tym, powinny być zobowiązane. Oczywiście nie tylko Niemcy i Austria, żeby Austria nie pomyślała sobie, że to jakaś sfera II wojny światowej, to jest kompletna bzdura. Tak samo, że tak powiem, zwalczali polski naród i okupowali polskie, jak i Niemcy hitlerowskie czy nazistowskie. Więc to jest wszystko otwarte. Poza tym otwarta jest kwestia, i to jest bardzo ważne, otwarta jest kwestia z Niemcami, jeżeli chodzi o dobra kultury. Myślę, że tutaj Ministerstwo Kultury robi świetną pracę, wykonuje, że szuka tych wszystkich dzieł sztuki zrabowanych przez okupanta hitlerowskiego czy niemieckiego, bo to trzeba tak mówić. Co jest ważne, to Niemcy, jeżeli chcą rozwijać stosunki polsko-niemieckie pozytywnie, to muszą sami szukać tych dzieł sztuki zrabowanych przez Niemców i w imieniu Niemców i państwa niemieckiego, a nie Polacy muszą się o to martwić. Tak nie może być. Czyli są pewne klauzule, które można wykorzystać. Oddzielmy odszkodowania od reparacji. Wrzucane są to do jednego worka, te dwie rzeczy. Mylone są oczywiście operacyjnie i specjalnie przez tutaj ze strony niemieckiej, żeby tutaj oczywiście wyjść z tego z tej interpretacji, która myli oczywiście w negocjacjach tutaj z Polską, ewentualnych negocjacjach z Polską, myli te pojęcia i to jest ta przewaga niemiecka. Myślę, że dochodzenie odszkodowań indywidualnych jest realne, jest moralnie istotne, ponieważ jest to problem pewnej moralności, dorosłości demokracji niemieckiej. Jeżeli Niemcy chcą odgrywać jakąkolwiek rolę w stosunkach międzynarodowych, muszą wyczyścić swoją przeszłość. A tu jest Polska jako ten główny partner dla Niemiec w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Bez tego nie będzie tej pozytywnej polityki w stosunkach polsko-niemieckich. Myślę, mamy tutaj szansę, tylko trzeba to mądrze zrobić.
Przede mną jest reedycja sprawozdania w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 39-45. To zostało wydane przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie w styczniu 1947 roku. Reedycja została przygotowana przez wydawnictwo Anabaza. To jest wydawnictwo związane ze znanym słuchaczom Radia Wnet, panem Bogusławem Szostkiewiczem. Jest tutaj też wstęp pana profesora, naszego gościa. Czy tak jest, że te ustalenia zaraz powojenne, one dzisiaj mają znaczenie, jeśli chodzi o przystąpienie do jakichś ewentualnych negocjacji z Niemcami w tych sprawach? Czy tu jest się do czego odwoływać? No bo ambasador niemiecki nawet ostatnio mówił, nie ma o czym mówić, sprawa jest całkowicie zamknięta.
Tak, dla Niemiec sprawa jest politycznie i przede wszystkim politycznie i prawnie zamknięta, to mówi ambasador, ale to jest stanowisko oczywiście z jednej strony stanowisko Republiki Federalnej Niemiec. On jest najwyższym przedstawicielem tego rządu komisarycznego w tej chwili w Polsce, a z drugiej strony oczywiście jest inne stanowisko, to jest państwa polskiego, tylko problem polega na tym, że my w dalszym ciągu nie mamy stanowiska rządu polskiego. Dyskutuje się na pewne tematy, ale nie mamy tej wykładni tego naszego stanowiska. Możemy pójść w lewo, w prawo, ale musimy mieć jakąś wykładnię. To jest oczywiście też wykorzystane z drugiej strony, bo do końca nie wiadomo, czy ten element rzucony, że tak powiem, w przestrzeń publiczną, jeżeli chodzi o uzyskanie reparacji, czy odszkodowanie, czy to nie jest element gry politycznej, co Niemcy wykorzystują. Tak to jest analizowane, więc może trzeba było najpierw przygotować stosunek, jeżeli chcieliśmy normalnie i porządnie przygotować te negocjacje, trzeba było przygotować najpierw sprawozdania o przedmiocie strat. Mamy przecież dokumenty, mamy przecież sprawozdania na temat strat Warszawy, Poznania, Łodzi, więc Wielunia teraz się będzie konsolidowało w tym obszarze, więc myślę, że najpierw przygotować swoje stanowisko, jeżeli rzetelnie chcemy to przeprowadzić, a później dyskutować na ten temat w przestrzeni publicznej, nie na odwrót. Jest to po prostu w pewnym sensie nieodpowiedzialne.
Jest to nieodpowiedzialne. Co w tej chwili powinien zrobić rząd polski, gdyby chciał odpowiedzialnie podejść do...
To trzeba było sformułować własne stanowisko w stosunku do Niemiec, co jest możliwe, co jest niemożliwe. I chciałbym tu podkreślić, że to jest podstawa bardzo dobrych stosunków polsko-niemieckich. Ja nie zapominam o tym, co się po II wojnie światowej wydarzyło w stosunkach polsko-niemieckich, ale myślę, że właśnie to jest ta trampolina, której możemy się odbić wreszcie i zakończyć tę taką konfliktującą, konfliktogenną strukturę w stosunkach polsko-niemieckich, jeżeli chodzi o niezrealizowanie pewnych zobowiązań ze strony niemieckiej. Trzeba po prostu to o tym otwarcie dyskutować i my jesteśmy tego partnerami. Teraz, jeżeli jesteśmy, że tak powiem, w Unii Europejskiej, to musimy sobie na to pozwolić, bo to jest ta przyszłość stosunków polsko-niemieckich. Ja w dalszym ciągu uważam, że bez stosunków polsko-niemieckich rozwiniętych, ze względu na te doświadczenia polsko-niemieckie, plus Francja, Trójkąt Weimarski, można byłoby dyskutować na ten temat, nie będzie żadnej Europy w wymiarze takim, jak sobie wyobrażają te wszystkie strony. Wszystkie interesy muszą być uzyskane. To nie chcę mówić o kompromisie, bo to nie jest kompromis, tylko bo kompromis może być polityczny w jakimś wymiarze, ale to jest wymiar moralny i zadośćuczynień ze strony niemieckiej, które nie zostały zrealizowane. I Niemcy muszą to zrozumieć. To jest bardzo ważny element dla normalnego Polaka na ulicy. Jak pan rozmawia, panie redaktorze, z Polakami, to Polacy uważają, że trzeba ten problem załatwić. To, co Niemcy wyrządzili Polsce i Polakom, jest niewyobrażalne. Proszę państwa, to jest niewyobrażalne w porównaniu z innymi państwami i Niemcy muszą to uznać. To jest problem, który w społeczeństwie niemieckim dzisiaj nie jest dyskutowany. To jest nieprawda, że w szkołach się o tym dyskutuje. Problem się teraz się koncentruje, opinia publiczna Niemców czy Niemiec, na antysemityzmie, wzrastającym antysemityzmie niemieckim, ale na pewno nie na temat odszkodowań i reparacji ze strony państwa niemieckiego w stosunku do Polski.
Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Miszczak był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A tą książeczkę, sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych w latach 39-45, która jest wydana zaraz po wojnie, ale która, jak słyszeliśmy, ma znaczenie również dzisiaj ze wstępem pana profesora, można również w radiu wnet, jak sądzę, dostać. Poranek wnet cały czas trwa, jest godzina 7:54, a my przenosimy się do dalekiej Azji. Panie profesorze, wiem, że pan się też Chinami zajmował w swojej pracy zawodowej, więc może pan posłuchać, jeżeli pan się jeszcze bardzo nie śpieszy, bo teraz przenosimy się na Tajwan. Tam jest korespondentka polskich mediów w dalekiej Azji, pani Hanna Shen. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
Czy Azja też przygotowuje się, czy na Dalekim Wschodzie też widać przygotowania się do świąt, czy w tej tradycji coś takiego w ogóle nie występuje?
To znaczy w takiej komercyjnej atmosferze to może widać te święta. A to już w listopadzie są dekoracje, kolędy puszczane w sklepach, w shopping mallach czy w restauracjach, tutaj na Tajwanie. Ale raczej do tego się to ogranicza. Na Tajwanie święta Bożego Narodzenia nie są nawet dniem wolnym. To jest takie święto tylko i wyłącznie dla chrześcijan, a tych jest niewiele. 23 miliony liczy społeczności Tajwan, a chrześcijan jest troszeczkę więcej niż 1 milion. I oni tak właściwie w swoim własnym gronie te święta obchodzą, chociaż 25 grudnia to nie jest taki dzień, którym się nie świętuje, dlatego że to jest święto Konstytucji Republiki Chińskiej, tej Republiki Chińskiej, która jest w tej chwili na Tajwanie. Ta konstytucja weszła w życie właśnie w Dzień Bożego Narodzenia w 1947 roku. Intencją jej twórców, katolików, było właśnie to, żeby ogłoszono ją tego dnia, bo jak sami mówili, miał być taki znak, że nowe Chiny narodziły się wraz z Chrystusem. Także celowo ten dzień jakoś starano się Chińczykom przybliżyć jako taki specjalny dzień. Ale w tej chwili i Tajwan się bardzo zmienił i są plany, aby zmieniona została konstytucja, bo jednak ta w 1947 roku była pisana daleko od, w Chinach, na kontynencie chińskim, a więc w obecnym tym młodymi Tajwańczykami, którzy nie bardzo utożsamiają się z Chinami, nie ma wiele wspólnego. I znów takim orędownikiem powstania tej nowej konstytucji, reformy konstytucyjnej jest chrześcijanin, były prezydent Tajwanu, Li Denghui. On mówi właśnie o tym, że jak najszybciej powinny się rozpocząć się prace nad nową konstytucją. Uważa, że ta reforma konstytucyjna będzie takim głównym tematem wyborów prezydenckich i parlamentarnych za 3 lata, w 2020. Także gdzieś tam ten duch chrześcijan nad takimi ważnymi wydarzeniami, jak na przykład powstawanie konstytucji, to tutaj jest.
Na Tajwanie, mówi pani, jest milion chrześcijan, ale chrześcijanie są też w Chinach kontynentalnych i ich sytuacja jest bardzo różna.
Tak, i to chrześcijaństwo w Chinach rozwija się mimo ogromnych represji. Niektórzy mówią, że to są represje porównywalne do okresu w tej chwili rewolucji kulturalnej. To chrześcijaństwo się rozrasta. Mówi się, że mniej więcej do około 2030 w Chinach będzie około 250 milionów chrześcijan, czyli będzie to kraj o największej ilości wyznawców Chrystusa na świecie. Ale niestety, tak jak wspomniałam, te represje są i to często one właśnie w tym okresie świątecznym się nasilają. Z takich ostatnio, których wiemy, to na przykład jedna z uczelni medycznych, taka bardziej znana, jedna z najstarszych, Shenyang, zakazała jakiejkolwiek celebracji, obchodów i święta Bożego Narodzenia. Czołowa gazeta partii komunistycznej Global Times tłumaczyła to tym, że zachodnie święta religijne korodują umysły młodych Chińczyków. I nie jest to pierwszy taki wypadek. W 2014 na przykład w mieście Wenzhou, które nazywane jest Jerozolimą Wschodu, ponieważ tam jest ogromne skupisko, największe skupisko w Chinach chrześcijan na 9 milionów mieszkańców tego miasta, 15% to chrześcijanie, to wtedy także w tym mieście zakazano jakichkolwiek obchodów, odwołań do święta Bożego Narodzenia w szkołach, począwszy od szkół podstawowych, a skończywszy na uczelniach. Także kilka tygodni temu w innej prowincji, w prowincji Anhui, we wschodnich Chinach, do domów takich kościelnych wtargnęły służby bezpieczeństwa i zabierały między innymi Pismo Święte, skonfiskowały. Także właśnie w tym okresie świątecznym bardzo te represje się nasilają.
Święta się zbliżają, represje, jak słyszymy, się nasilają i powinniśmy pamiętać o naszych braciach w wierze w Chinach. Tak. A co słychać w obszarze politycznym?
W obszarze polityki, przepraszam, coś nam przerwało.
W obszarze, w obszarze polityki coś nam przerywa rzeczywiście na tych łączach międzykontynentalnych. Co słychać w obszarze polityki, zwłaszcza jak Chiny patrzą na kolejne poczynania prezydenta Trumpa w tej chwili?
No właśnie, tutaj są one bardzo, znaczy w Chinach są bardzo komentowane, takie dwa jego posunięcia, to znaczy to jego przedstawienie strategii bezpieczeństwa narodowego, a także reforma podatkowa Trumpa, którą według chińskich ekspertów doradzających władzom chińskim może uderzyć w gospodarkę Chin ludowych. Wbrew temu być może co myśli się w Polsce, to jednak obciążenia podatkowe są bardzo duże w Chinach ludowych i wielu chińskich przedsiębiorców narzeka na to. I słysząc właśnie o tym, jakie będą cięcia podatkowe w Stanach Zjednoczonych, powoli przygotowują się między innymi do przenoszenia się do Stanów Zjednoczonych. Już na początku tego roku jedna z takich firm produkująca szyby dla większości producentów samochodowych przeniosła część swojej produkcji do Ohio, do Stanów Zjednoczonych i kierujący tą firmą, zapytany dlaczego to zrobił, to oficjalnie w mediach chińskich mówił, że właśnie w Chinach, że właśnie w Stanach Zjednoczonych są niższe podatki, tańsza energia elektryczna i gaz, a jest także dużo innych udogodnień dla biznesu i powiedział, że Chiny są krajem z największymi podatkami na świecie. Także chińscy biznesmeni mówią, że Stany Zjednoczone są atrakcyjne, dlatego że jest to kraj no, bezpieczny, bardziej bezpieczny, o stabilnej polityce i coraz więcej właśnie zamierza przenieść swój biznes także tam. No i oczywiście mówi się także o tej strategii bezpieczeństwa, którą ogłosił Trump, w której to amerykański prezydent oskarżył rząd w Pekinie o promowanie represyjnej wizji świata i agresję ekonomiczną. Wymienił Chiny, ale także i Rosję jako te państwa, które rzucają wyzwanie potędze i wpływom Stanów Zjednoczonych i promują, tak jak wspomniałam, taką represyjną wizję świata, czyli taką, którą mają uczynić gospodarki mniej wolnymi, mniej uczciwymi i powiększyć, Chiny chcą powiększyć swoje siły zbrojne i kontrolować między innymi informacje. No oczywiście nic dziwnego, że na to władze chińskie odpowiadają dość ostro, na przykład dziennik Global Times nazwał tezy zaprezentowane przez Trumpa właśnie w tym przemówieniu lekkomyślnymi i mającymi zaszkodzić relacjom amerykańsko-chińskim.
Bardzo dziękuję. Z dalekiego Tajwanu pani Hanna Shen. Bez względu na to, jak tam się obchodzi święta, życzymy pani oczywiście wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Dziękuję. Ja także życzę państwu zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.
Do usłyszenia po świętach.
Do usłyszenia.
A może nawet po Nowym Roku, ale polskim Nowym Roku, a nie chińskim.
Tak jest. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Hanna Shen z Tajwanu w studiu. Minęła godzina 8. Zacznijmy od tego. Jest godzina 8:02.